Wydawnictwo Czarne zaprasza do wysłuchania książki Jędrzeja Pasierskiego Gniazdo. Czyta Janusz Zadura. Nagranie Studio Takto. Babci. Mężczyzna szedł przez las. Biało. Temperatura znowu spadła. Czuł sztywność w nosie, dłoniach, przede wszystkim w czubkach palców. Chłód zawijał też do starych gumofilców, a dziura w podeszwie wpuszczała śnieg, który umościł się już pod skarpetką. Niepotrzebnie tak daleko. Można było umówić się znacznie bliżej, może gdzieś pod młodzieńcem? Bez przesady. Było dość miejsc, by spotkać się z dala od ludzkich oczu. Blask księżyca ponownie odsłonił ścieżkę i na końcu mężczyzna dojrzał postać ubraną jeszcze cieplej niż on, zgarbioną niczym w pokutnych szatach. Może po prostu w ten sposób to widział, przecież popełniono grzech. Odrzucił tę myśl. Przyszedł tu w konkretnym celu. Nikomu nie był nic winien. Swoje już w życiu zapłacił. Skręcił ze ścieżki i nagle zapadł się w ciężkim śniegu. Zaklął, kiedy dostał mu się od góry do butów i zdawało mu się, że słyszy cichy śmiech. Zezłościł się. Załatwmy to. Warknął. Nie ma powodu, żeby ktoś się pochorował. Nie w ten sposób. Co nie w ten sposób? Nie tak się łapie przeziębienie. Podszedł bliżej, stanął i czekał cierpliwie. Z kurtki nagle wychynęła dłoń w rękawiczce i mężczyzna otrzymał to, co chciał. Przełożył w dłoni. Dobrze, powiedział. Czy to już koniec? Tak. Tylko teraz już spokojnie. To, co się stało, dlaczego? Wspomniał jeszcze raz twarz dziewczyny i zmusił się, żeby przestać. A to już nie jest moja sprawa. To nie moja sprawa, ale teraz już spokojnie, bez cyrków.
Bez cyrków?
Usłyszał mechaniczne echo własnych słów. Wrócę pierwszy. Chwilę czekał na odpowiedź. Tak. Nie widział twarzy. Pokiwał tylko głową. Rozmowa zaczęła go męczyć. Obrazy w głowie stały się zbyt natarczywe, a zimno jeszcze bardziej dokuczliwe. Przyszedł tu w konkretnym celu, który został osiągnięty. Zawsze mógł do tego wrócić, być może podjąć inną decyzję. Ale to wszystko kiedyś, nie teraz. Poza gniazdem. Przełknął ślinę. Nikomu nie był nic winien. Odwrócił się myśląc, że chce już wrócić. Zasnąć i zapomnieć o tym, co zrobił. Intuicyjnie wyczuł jednak ruch postaci za swoimi plecami. Gwałtownie się obrócił, żeby spojrzeć, zareagować, zaprotestować. W tym półobrocie mężczyzna runął w głęboki śnieg. Rozdział pierwszy. Tydzień wcześniej. Gorlicki Park Miejski imienia Wojciecha Biechońskiego rozciągał się wzdłuż brunatnych wód rzeki Ropy. Przyklejona do niej podłużna plama, zwana parkiem, znacznie bardziej przypominała las. Bór pełen ciemnych zakamarków, dzikich zagajników, może nawet zwierząt. Nad parkiem wisiała ostra skarpa, nad skarpą zaś znajdowały się gęste krzaczory, a za nimi jeszcze szereg domów z góry patrzących na Gorlicę. I nawet droga do niej prowadząca bardziej niż miasto powiatowe przypominała Amazonię. Przerzucony nad Ropą most był żelazny, wiszący, chwiejny. Jakby miał się zapaść pod kolejną wycieczką szkolną. Komisarz Nina Warwiło wstała na samym końcu tego mrocznego boru, oparta o pordzewiałe barierki. Przed nią kłębił się tłumek gorlickiej policji. Łatwo było wyczuć ekscytację. Zwłoki to po pierwsze. Zabójstwo to wydawało się również dość oczywiste. No i bezimienność. Całkiem zgrabna bezimienność. Białe jak mleko nogi ofiary, krótka skórzana kurtka, twarz pokryta ranami i zamarzniętą krwią. Włosy kobieta miała rozsypane na śniegu, a za krawędzią jej spódnicy Nina dostrzegła fragment czegoś ciemnego. Pieprzyk? Wydawało się zbyt duże jak na znamie. Czekała więc, aż skończą, żałując, że nie może od razu zaspokoić ciekawości. Jeszcze chwila. Wyprostowała się i machinalnie wyjęła z kieszeni kurtki elektronicznego papierosa. Tu, w górach, nie przestała się z nim rozstawać, jakby papieros na prąd w jakiś sposób ją ogrzewał. Za to elegancki granatowy płaszcz ustąpił miejsca workowatej puchowej kurtce z sieciówki. I jak na sieciówkę przystało, kurtka nie trzymała ciepła. Warwiłow wzdrygnęła się od ostrego, chłodnego podmuchu powietrza. Usłyszała chrząknięcie za plecami. Prokurator Andrzej Tekielski pojawił się już na miejscu zbrodni. Był szarawy jak grudniowa aura, ziemista cera, wąskie usta, fryzura na wojskowego jeżyka. Podszedł bliżej i spojrzał wymownie na elektronicznego papierosa. Ta moda powoli przecierała sobie szlaki w gorlicach i zapytał. Wnioski? Na razie brak. Wbił w nią spojrzenie ciemnych oczu. Samobójstwo to nie jest, orzekł. Nie odpowiedziała. Chwilę się w nią wpatrywał, czekając na reakcję. Rany na twarzy. Wznowił z mniejszą pewnością siebie. Nie sądzę, żeby były wydziobane przez ptaki, jeśli pan o to pyta. Ani inne leśne zwierzęta, jeśli bywają. W parku? Wydawał jej się wyjątkowo dziki, a przecież tuż za rogatkami zaczynał się jeszcze dzikszy Beskid Niski i położony w jego sercu Magórski Park Narodowy. Przypuszczenie nie było więc zupełnie bezzasadne. Słyszała, że grasują tu również kuny i łasice. Głównie wiewiórki, powiedział prokurator i nie zamierzała spierać się z lokalnym mieszkańcem. Całe szczęście, że dość szybko ją znaleźliśmy. Bohater dnia, nieszczęsny biegacz, pracownik Circle K przy Lidlu, stał w pewnym oddaleniu. Powinien stąd odejść, nikt go jednak nie przegonił, być może odpłacając w ten sposób za traumę, która będzie tego człowieka prześladować do końca egzystencji. A może przeciwnie, była to jego przygoda życia? Psychika ludzka bywa taka zaskakująca. Odkrywca powinien już stąd pójść, niechybnie podzielić się opowieścią z każdym, kto zawita na CPN, ale Warwiłow nie miała ochoty wydawać poleceń. Wciąż obserwowała, jak oni tutaj pracują, zdając sobie sprawę z tego, że być może niektórych czynności nie wykonywali już całkiem od dawna. Morderstwo i gorlice. Gorlice i morderstwo. No, oczywiście zdarzały się pijackie bójki, zwłaszcza na Hallera, bądź na Zawodziu. Przestępstwa skomplikowane jak perypetie Kubusia Puchatka. Recydywiści, recydywistyczne rodziny od pokoleń. Zabójcy wkładający minimalny trud w ukrycie zbrodni. Albo dokonujący tych zbrodni przy masie świadków, którymi bywała najbliższa rodzina. No, wcale nie tak chętna, by potem kryć sprawcę. Zbliżał się zresztą gorący okres dla każdej policji, to znaczy zwarcia przy wigilijnym stole. A tu proszę, takie oto preludium. Preludium nietypowe. Nietypowe dla gorlic wydawało się również miejsce znalezienia ciała. Nina nie zamierzała przytakiwać prokuratorowi, ale cała ta sceneria, okaleczenie, to wszystko wskazywało na zbrodnie z premedytacją. W konsekwencji zaś złożone śledztwo. A nadkomisarz Michał Karpiuk, którego obowiązkiem było nadzorować czynności, nawet się tutaj nie pojawił. Brak dokumentów, nic. Odezwał się prokurator. Spojrzał na nią uważnie. A pani komisarz jest dziwnie milcząca. Po prostu jeszcze nie wysuwam wniosków. Dlaczego? Bo myślę. A, tak? Żeby się nie pomylić. Nie podążyć w błędnym kierunku na starcie. Spojrzał na nią, jakby pomyślał, że chciała go obrazić, a potem oczy zalśniły zrozumieniem. Chyba, że pani już wie. Pokręciła głową, uśmiechając się lekko i schowała papierosa do kieszeni. Wokół ofiary zrobiło się nieco luźniej. Podeszła bliżej. Kim jesteś? Gorliczanką, która nieszczęśliwie trafiła dziś do parku? Ofiarą męża lub partnera, co sugerowałyby statystyki? Pochyliła się nad zwłokami. Dobrze jej się wydawało, że dostrzegła coś ciemnego na nodze. Podsunęła fragment czerwonej spódniczki, zdecydowanie zbyt lekkiej jak na tę porę roku. Przejechała dłonią po skórze kobiety. Uda, bez celulitu, skóra zadbana, wręcz kontrastująca z krzykliwym strojem. Podniosła jeszcze wyżej. To, co dostrzegła, to nie był pieprzyk, to były kwiaty. Przechyliła głowę. Trzy czarne tulipany, nawet całkiem gustowne, bardzo wyraziste. Dlaczego trzy? Po wewnętrznej stronie uda. Nienachalne, widoczne tylko na plaży albo w łóżku. Usłyszała chrzęst na śniegu. Prokurator stanął za jej plecami. Tak blisko, że gdyby się teraz wyprostowała, musiałaby w niego wpaść. Tatuaż? Zapytał. Tak. No dobrze, przynajmniej jakiś punkt zaczepienia. Wyprostowała się i przesunęła w stronę barierki, bliżej do ropy. Nie powiedziała prokuratorowi prawdy. Kilka razy narzekała tutaj w myślach na brak prawdziwych spraw. Teraz miała bardzo prawdziwe zwłoki, ale nie potrafiła się skupić i wrócić do wypróbowanych mechanizmów dedukcji, a myśli zupełnie chaotycznie wędrowały w całkiem inną stronę. Przymknęła oczy. Trzy czarne tulipany. Czysta estetyka? Czy jednak coś symbolizowały? Wewnętrzna część uda? Bardzo erotyczne miejsce. Oderwała się od barierki, czując, że wilgoć przebiła się przez papierową puchówkę. Niby na południu powinno być cieplej, ale tu, w Beskidzie, ciągle odczuwała chłód. W związku z tym przeczuwała szereg kolejnych inwestycji, a powinna zacząć od cieplejszej kurtki. Czekam na sekcję, powiedziała. Teraz to jest zupełna niewiedza, nie będę zgadywać, panie prokuratorze. Kiwnął głową, a potem odszedł w stronę ekipy technicznej. Oni rządzili się jednak swoimi prawami i na pewno nie podyktowanymi przez prokuratora. Czuć było bezkrólewie. Nieobecność nadkomisarza Michała Karpiuka i Warwiłow ponownie zadała sobie pytanie, czemu go nie ma? Wydawało się to niemal równie interesujące jak zagadka kobiety z tatuażem. Obserwowała, jak technicy kończą pracę, jak zwłoki w końcu opuszczają park. Droga do prosektorium była śmiesznie bliska, no jak to w małych miastach. Karetka będzie musiała minąć odkryty basen i wjedzie w ulicę Sienkiewicza. Tam skręci w lewo, w szpitalną, gdzie adekwatnie do nazwy znajdował się cel. Wszystko na kupie. Małe odległości, małe grono potencjalnych sprawców. Do widzenia. Powiedziała do prokuratora i odwróciła się, pozostawiając za sobą policyjny tłumek. Podążyła na piechotę śladem karetki, bo u wylotu parku zostawiła swoją Mazdę. Jej samochód zdążył już pokryć się śnieżną pierzynką. Wbrew wszystkim możliwym informacjom na temat ocieplenia klimatu odnosiła wrażenie, że tu trwa inna epoka. Mocno śnieżyło już od początku grudnia. Tak jakby Beskid Niski, zgodnie ze swoim kresowym położeniem, nie przyjmował do wiadomości zmian klimatycznych, jakby obchodziły go bokiem. Zanim wsiadła, cierpliwie odśnieżyła boczne szyby. Potem chwilę buksowała w miejscu i w końcu udało jej się wyjechać. Skręciła w pełną brunatnego śniegu ulicę. Wlokła się dłuższą chwilę szpalerem aut, ponownie przekraczając ropę, tym razem normalnym mostem dla samochodów. Objechała rynek dołem. Przy Wróblewskiego złapała skrót, podjeżdżając ostro w górę, żeby zaparkować na tyłach 3 maja. Wysiadła, przekroczyła deptak, dumę Gorlic i dotarła do restauracji Szara Karczma. Weszła do środka. Rozejrzała się. Wbrew intuicji, która zdawała się ją ostrzegać, wbrew wszystkiemu, miała nadzieję, że go tu znajdzie i że on wstanie na jej widok. Wysoki, strzelisty, o szerokich barkach. W restauracji było kilka samotnych osób, a wkrótce, dosłownie, gdy tylko przekroczyła próg lokalu, usłyszała sygnał SMS-a i już wiedziała, co to oznacza. Nie zdążył. Nie ogarnął. Zamknęła oczy, żeby lepiej dostrzec rzeźbiarza oczami wyobraźni. Zastanowić się, co on teraz robi. Bo może palił peta za petem? Albo znienacka wziął się do wykańczania jakiejś starej rzeźby, niedokończonego dzieła. A może ubierał się bardzo starannie i 3 razy zmienił uczesanie, choć to było z tego wszystkiego najmniej prawdopodobne. Krótka wiadomość, wysłana zapewne już po zjeździe z Warnicy, brzmiała: nie dam rady, widzimy się w galerii. Żadnego przepraszam, nawet głupiego sorry, które tak lubił stosować w mowie. Wielkie, puste nic. W efekcie lunch zjadła sama i był jak zwykle bardzo dobry. Krem ziemniaczano-porowy, curry z ryżem i warzywami. I potem wcale jej się nie śpieszyło, żeby udać się w kierunku dworu Karwacjanów.
Skoro ona mogła czekać, to on też.
Niech stoi sam z tymi swoimi głupimi rzeźbami, czekając na ludzi, być może konkretnie na nią. Spokojnie dopiła espresso, a korzystając z tego, że knajpa zaczęła się wyludniać, wykonała kilka telefonów. Dopiero po 16:00 poprosiła o rachunek, po czym wyszła na zewnątrz.
W zupełnie inną rzeczywistość.
Na 3 maja zapaliły się już latarnie. W ich świetle pięknie pruszył śnieg, omiatając zarówno deptak, księgarnię, jak i ludzi, którzy przechodzili ulicą. Tak jakby Gorliczanie ci bez czapek osiwieli w jedną noc. Skręciła w prawo, gdzie znajdował się rynek. Miała nadzieję na piękny widok, pochyły ryneczek pokryty śniegiem, ale zwały sprawnie usunięto już na bok, a nad tym wszystkim depresyjnie zapadł już zmierzch. Ten dręczący psychicznie moment, kiedy przechodzisz z dnia w noc. Dla niej barierę stanowił obiad. Jakby pijąc to espresso, paradoksalnie zwolniła, wpadając w dziurę czasową, i świat się zatrzymał. Było chłodno. Schowała dłonie do kurtki, już zastanawiając się nad powrotem do domu w tych warunkach. Przeszła arkadami wzdłuż rynku i minęła ratusz. Galeria sztuki mieściła się tuż obok, w dworze Karwacjanów, nazwanym tak od pierwszych właścicieli. Dersław Karwacjan, legendarny założyciel Gorlic, był zapewne najważniejszą postacią miasta aż do czasów Ignacego Łukasiewicza. Zmierzając na miejsce, zaczęła sama siebie tłumaczyć przed Wojtkiem. Przygotowywać mowę powitalną. Doszła wręcz do wniosku, że ta mała zemsta była z jej strony małostkowa. Że dla niej to tylko jeden pieprzony lunch, a dla Wojtka coś wyjątkowego. Ten raz w roku, jak nie rzadziej, wystawienie prac, wystawienie siebie na widok publiczny. Przeszła przez dziedziniec dworu. W środku wspięła się schodami na górę. Zapach starego kamienia, lekka wilgoć. Szła i nagle zaczęła odczuwać niepokój. Coś było nie tak. Policyjny nos, jej własny licznik Geigera, latał na wszystkie strony. Odgłosy, zapachy, ciepło. I w końcu pojawiło się zrozumienie. Wyczuwała pierwiastek ludzki w znacznej ilości. Jeszcze zanim dotarła do celu, zrozumiała, że jej obawy nie tylko były niezasadne, były idiotyczne. Na miejscu kłębił się tłum ludzi, w przeważającej większości kobiet. Na tyle gęsty, że nawet nie widziała Wojtka, jego siwej, wysokiej głowy, górującej gdzieś nad całym tym towarzystwem. Przecisnęła się, trzymając w dłoni kurtkę. W środku galerii od razu zrobiło się cieplej. Rzeźby stały po bokach. Przepiękne, musiała to przyznać. Wiele z nich znała, widziała, jak Wojtek je płodził. Teraz, ładnie oświetlone, budziły wręcz pewne współczucie. Nagość wystawiona na widok publiczny. Te oceniające, pełne podziwu, łapczywe, zazwyczaj zaś obojętne oczy. Wernisaż był wydarzeniem towarzyskim. I nic w tym złego. Z roztargnienia zabrała kieliszek wina z tacy, a potem pociągnęła łyk, przypominając sobie o trasie powrotnej. Może z tego wszystkiego lepiej byłoby się upić. Wynająć pokój w hotelu Dima. Zostać na tę jedną noc. Wdychała zapach perfum w wąskiej sali. Po chwili zweryfikowała pierwsze wrażenie. Mężczyzn też było trochę i przypuszczała, że jest to gorlicka śmietanka. Jak wszędzie indziej składali się na nią biznesmeni, politycy, prawnicy, no i lekarze. Lekarze. wydawali się cieszyć w Gorlicach wyjątkową pozycją. W jednej z kobiet rozpoznała swoją stomatolożkę. Kiwnęła jej głową z oddali, pozostała chyba jednak niezauważona. To niezauważenie zaczęło jej w końcu odrobinę wadzić. Za dużo, zwłaszcza ze strony Wojtka. Gdzie on się podział? Przeciskała się przez tłum, czując, że w końcu ktoś ją pozdrawia, ale nie zareagowała. Nareszcie go dostrzegła. Była gotowa wybaczyć mu zapomniany lunch. W życiu nie widziała, aby był taki zadbany. Zawsze uważała, że jest przystojny, ale w szorstki, męski sposób, podkreślany przez niemal permanentne przybrudzenie ubrań. Tym razem włożył ciemną, bawełnianą marynarkę, do tego granatową koszulę. Po bokach był ostrzyżony tak krótko, że bardziej niż artystę przypominał żołnierza. Jak przystało na człowieka, który na życie zarabiał, operując ostrzem, strzygł się sam. I Nina była zdania, że kiedy mu się chce, jest tym całkiem sprawny. No i się uśmiechał. Nie tak jak do niej, gdy byli sam na sam, ten uśmiech był inny. Wojtek kiwał głową, suszył zęby, wydawał się czarujący. Otaczały go trzy paniusie. Jedna bardzo, ale to bardzo ładna, młoda dziewczyna z długimi, ciemnymi włosami i wpasującej do nich czarnej sukience, którą śmiało można by nazwać wieczorową. Istna Pocahontas. Świat nagle zwolnił. Hałasy ustały. Wojtek chciała powiedzieć cicho, ale tak by ją usłyszał, zrozumiał sygnał płynący z tych słów. Żeby przeprosił szczebioczące damy i podszedł do niej, pocałował w policzek. Mogłaby nawet dotknąć tych przystrzyżonych włosów za uchem, sprawdzić ich szorstkość, przejechać palcami w górę, a potem w dół. To oczywiście za dużo wśród tylu ciekawskich oczu, ale chciałaby wiedzieć, że ma do tego prawo. Zamiast tego znienacka zaczęło ją mdlić od tych wszystkich perfum, zapachów wina i potu. Wnętrze było zdecydowanie zbyt zatłoczone. Szlachetne stare mury nie zasługiwały na taki najazd, a może temu obecnie służyły? Odczuwała irytację posłyszanymi rozmowami, które wcale nie dotyczyły rzeźb ani nawet sztuki. Wyćwiczonym uchem słyszała detale, fragmenty transakcji budowlanych, politykę i przede wszystkim śnieg. Śnieg, śnieg, śnieg. To jedno. Zdawało się zaprzątać myśli ludzi w Gorlicach i pewnie w całej Polsce, bo nareszcie trafiła się prawdziwa zima. Dość. Zaczęła kierować się ku wyjściu. Obróciła się jednak za szybko i potrąciła człowieka, który nagle znalazł się za jej plecami. Przepraszam, szepnęła. Zdawało jej się, że wylał sobie trochę wina na koszulę. Świadczyła o tym podejrzana, brunatna plama, a także ogólna woń alkoholu. Niepotrzebnie skusił się na słowackie wino z kartonu. Bardzo uprzejmy, odpowiedział, że nic się nie stało. Poczuła ulgę. Ludzie w Gorlicach byli mili, znacznie uprzejmiejsi niż w Warszawie. Te zdrobnienia. Wystarczy powiedzieć, że bywała tu Ninką. Ciepłe myśli w stronę miasta sformułowała jednak przedwcześnie. Komisarz Warwiłow, zgadza się? Lekko ją zaskoczył. Gruszczyński, Gazeta Gorlicka, kontynuował. Jestem ciekaw, czy macie już państwo wnioski po zabójstwie z parku? Nie, żadnych wniosków. Ale z nadkomisarzem Karpiukiem zawsze nie było go przy sprawie. Mieliśmy układ. Dokończył Gruszczyński z uśmiechem. Układ? Lekko podniosła głos. Przynajmniej dziennikarz wyjawił swoje miejsce w łańcuchu pokarmowym. Wydawało się, że wokół zapadła cisza. Naprawdę będzie się pan powoływał na Karpiuka? No, zawsze nam coś podrzucał, wie pani. Nie, nie wiem. Ja nie mam w zwyczaju. Proszę się zwrócić do oficera prasowego albo do swojego źródła, może coś wie. A dzisiaj, to znaczy tutaj, jestem osobą prywatną. I minęła go, potrącając lekko ramieniem, pozostawiając z tym poczciwym uśmiechem na okrągłej twarzy. Nie miała wyrzutów sumienia. Nie oglądała się za siebie. Liczyła tylko, że Wojtek nie widział tej sceny. Skierowała się ku wyjściu, zeszła z powrotem kamiennymi schodami, ciesząc się, że nie musi iść do szatni. Na zewnątrz odetchnęła głęboko i z przyjemnością, choć wilgotny wiatr owiał jej policzki i przesiekł cienką puchówkę na pół. Przeszła przez dziedziniec na ulicę. Widziała stąd fragment rynku. Gorlice wydawały się bardziej szare niż ledwie przed kwadransem. Redaktor Gruszczyński ostatecznie niewiele ją obszedł. Miała przecież rozległe doświadczenie w relacjach z upierdliwą prasą warszawską. Nie w tym rzecz. Poczuła się jednak obco, nieprzyjemnie, niepewnie. Nie należała jeszcze do tej społeczności, nie była częścią ich układów, przeplatanych zależności zawodowo-przyjacielskich, jak w każdym niewielkim mieście. Nie wiedziała, czy kiedykolwiek stanie się elementem układanki, co czyniłoby ją samotniejszą od Karpiuka, jednego z najbardziej samotnych ludzi, jakich znała. A jej najbliższa osoba w okolicy stała parę metrów dalej, tyle że odgrodzona niewidzialną barierą. Nina tęskniła za dotykiem, za rodziną, za bliskością. I tęskniła za swoją córką. Rozdział drugi. Marianna Skalska skończyła przyrządzać napar. Zabrała pękatą filiżankę imbiru na popołudniowy rytuał. Po drodze przyjrzała się sobie w lustrze w przedpokoju. Trójkątna twarz, krótkie ciemne włosy z grzywką opadającą na czoło. Uśmiechnęła się. Była schludna. Za taką lubiła się uważać, a potem obróciła twarz pod innym kątem. Światło w przedpokoju było ciemnozielone i zaskakująco korzystnie odbijało profil. Nie powinna się jednak oszukiwać. Zmarszczki były niepomne na sztuczki optyczne, filtry z telefonu i wszystkie tego typu cuda. Może jeszcze wizyta u kosmetyczki przed świętami, żeby trochę ożywić cerę? Wampirzy lifting, jej najnowsza pasja, kosztował niestety adekwatnie do nazwy, a Marek znowu odmówił jej pieniędzy. Jak możesz tyle wydawać na pielęgnację twarzy? Zapytał. W końcu zacznie ci się rozpadać. Nie miał pojęcia, jakie są prawdziwe kwoty. Ostatnio często jej odmawiał i musiała sięgać głębiej, bo nie zamierzała oszczędzać na rzeczach, które poprawiały jej samopoczucie. Zabiegi, no i spacery, te wpływały fantastycznie, absolutnie na wszystko. Ale z kim i kiedy? Zerknęła na zegarek. Dochodziła trzecia, ale już zmierzchało i w zasadzie mogłaby pójść do łóżka. Wstawała zbyt wcześnie. Budziła się około czwartej, zła, że już nie śpi. Zazdrośnie wsłuchiwała się wtedy w pochrapywanie Marka. Westchnęła. Teraz tylko parę godzin prasowania i sprzątania, dzielonych na siódmy już sezon gotowych na wszystko i można było poczekać na powrót męża. Już planowała, już dostrzegała to oczami wyobraźni. Przyjedzie zmęczony jak pies, wysiorbie z zupę czy cokolwiek tam dostanie, bo równie dobrze mogłaby zrobić grzybową winiary. Może porozmawia z Kacprem, ale prawdopodobnie nie. Pewnie walnie się prosto do łóżka. Dzień jak co dzień. Albo raczej tydzień jak co tydzień. Rok jak co roku. Zerknęła jeszcze raz w lustro. Nie mogła się okłamywać. Schludnością była szara. Szara kobieta w średnim wieku. Za mało tych spacerów, a za dużo internetu. Za jej plecami pojawił się cień. Nie odwracała się, tylko przesunęła nieco, widząc go w kącie lustra. Stał tam, czaił się na nią, bawił w swoje gry. Bezsensownie sama się w to włączyła. Co myślał? No, obróciła się bardziej zła niż chciała. Twarz Kacpra wydawała się nieprzenikniona. Brak grymasów, brak emocji, czegokolwiek. A czasem tak bardzo chciała zobaczyć na niej złość. Dlaczego nie mógł być jak inne dzieciaki w jego wieku? Odrobiłeś lekcję? Zapytała. Kiwnął głową. Nie bardzo chciała jej się sprawdzać, choć ryzykowała, że Marek zapyta i będzie musiała skłamać. Ale czy to go w ogóle jeszcze obchodziło? Pokręciła głową i zamknęła drzwi do łazienki. Podjęła decyzję. Kosmetyczka. Jutro. Przy okazji przyjazdu Kai. A dzisiaj kaczka z zamrażarki. Może nawet nie dla Marka, ale dla niej samej. Nie będą kolejny raz siedzieć przy jedzeniu z proszku. Otworzyła drzwi i przez moment wydawało jej się, że ciemny, podłużny korytarz jest pusty. Ale chłopiec się wysunął, niemal odkleił od ściany, choć teraz nie mógł już jej przestraszyć. Minęła Kacpra, delikatnie dotykając jego głowy. Nawet się nie ruszył. Niech robi, co chce. Niech siedzi przed komputerem. Powinni wyjść na rower albo sanki, póki jeszcze można, ale nie miała ochoty być z nim sam na sam. Paradoksalnie tu, w domu, mogli żyć dalej od siebie. I wolała spędzić ten czas z kaczorem z zamrażarki oraz Robertem Makłowiczem z telewizji. Zeszła do piwnicy. Schody domu w Woskowie były wąskie, strome i skrzypiące, tak stare jak dom. Zasapała się, dźwigając na górę ziemniaki i główkę czerwonej kapusty. Kacper wciąż tam stał, jakby ściana go zassała. Miał takie momenty. Obserwował, jak powoli wchodzi po schodach, patrzył się, a twarz miał skrytą w mroku. Czuła tylko intensywność tego spojrzenia. Zaniepokoiła się. Nie powinien tak patrzeć. Kacperek, idź do swojego pokoju. A kiedy nie odpowiedział, dodała, to nie jest prośba i chciałabym, żeby było posprzątane. Byle odszedł od tych pieprzonych schodów, byle tak nie patrzył natrętnie. Jak gdyby coś wiedział, coś pamiętał. Chwyciła go kilka razy za ucho, ale nie chciała tego powtarzać. Obawiała się, że gdzieś w tej swojej dziwnej głowie Kacper zakoduje sobie gniew. Odłożyła ziemniaki do kuchni i czekała chwilę. W końcu chłopiec się ocknął, zamrugał długimi rzęsami. Był taki śliczny, alabastrowo-biały, przypominał lalkę. Ale nieruchomość twarzy zdecydowanie odbierała jej urok. Wspiął się na górę, widziała, jak znika w swoim pokoju i wtedy odetchnęła. Dom w Woskowie, za duży. Zastrzelisty, za zimny, był jednak trochę mniej odstręczający, kiedy mogła w nim pobyć sama ze sobą. Śmiać jej się chciało, że kiedyś wydawał jej się pałacem. Kiedyś nie mogła uwierzyć, że należy do niej. Teraz? Znała już każde pęknięcie, woń rur, oddech zimna wpadającego przez nieszczelne okna. Zapach ciemnego drewna. Dom przywodził na myśl stary, butwiejący okręt. Przez okna widziała, jak słabowite tego dnia słońce przechodzi w cień i mrok. Wstawiła kaczkę do piekarnika i wyszła na zewnątrz na papierosa. Od strony drogi nikt nie nadjeżdżał, tym bardziej od zagajnika. Czasem, kiedy nie widziała pozostałych domów osady, wydawało się, że są tu sami jak palec. Że nie ma Gorlic, Krakowa, Małopolski. Nie ma nawet Krygu. Nie ma żelaznych pałąków na trzech nogach, dawnych szybów naftowych i stalowych kiwonów skupiających uwagę nielicznych turystów. Jest tylko Wosków. Zakręty w starej puszczy gorlickiej pełnej zdradzieckich kopanek. A w nim ona, Kacper i stary dom. Szkoda, że Marek nie chciał zwierzęcia w domu, a chłopiec był alergikiem. Zwłaszcza w zimie marzyła o kundelku ze schroniska, który dotrzymałby jej towarzystwa. Dokończyła obiad, umówiła się do kosmetyczki, ale zamiast włączyć telewizor, zaczęła automatycznie planować, rozmyślać nad świętami. Zawsze ten sam dylemat. Czy zrobić wszystko samodzielnie, czy zaangażować rodzinę? Jak to u Koniarskich, ryzykując gigantyczną katastrofę, fuszerkę albo po prostu niedobre jedzenie. Może i byli książętami Gorlic, ale kucharzy to tutaj nie było. I wydawali się bardzo niepewni. Zrobiła notatki, a potem zajęła się choinką, bo stała taka sucha, goła już od 3 dni. Wyjęła pudło z ozdobami, by dokonać inspekcji bombek i łańcuszków. Nawet nie zauważyła, że w kuchni pojawił się Marek. Wszedł ciężko, postawił torbę na podłodze i usiadł na kanapie, bez słowa. Szczędził ich, jakby coś kosztowały. Jak twój dzień? Odezwał się w końcu łaskawie. Szybciej zabiło jej serce. Dobrze. Czy jesteś głodny, kochanie? Tak, może jakąś kanapkę. Kanapkę? Zaśmiała się, podeszła do niego i pocałowała go w usta. Były nieco zimne, poczuła kłujący wąs nad wargą. Zrobiłam kaczkę. Kiwnął głową na znak aprobaty, ale zdecydowanie za słabo. Była rozczarowana. Czy Kacper zje? Zapytał. Dostanie w pokoju. Marek wzruszył ramionami. Wyglądało to na koniec wątpliwości. Nawet czekała, usiłując czasem wybadać, zrozumieć stosunek męża do Kacpra. Ale ojciec był jeszcze mniej wylewny od milczącego syna. Byłbym zapomniał. Musimy porozmawiać o świętach. Uciekł wzrokiem i nagle poczuła się nieswojo. To znaczy? Są zmiany. Ale jakie? Zmiany, powtórzył. Coś więcej wyjaśnisz? Później zjedzmy. Wstał i minął ją bez słowa. Lecz na swój sposób to było polecenie. Czasem odnosiła wrażenie, że tylko udawał, że jest w tym związku. Jakby na oczach wszystkich przodków, nafciarzy, fabrykantów, bandy kapitalistów i szaleńców odgrywali tu jakieś wariackie przedstawienie. Nałożyła mu jedzenie na talerz, dużo czerwonej kapusty, skrzydełko i szyjkę kaczki, tak jak lubił. Sama usiadła obok. Nie jesz? Zapytał kurtuazyjnie. Wiesz, że zawsze coś zjem, kiedy gotuję. Zaśmiała się. Poza tym muszę trochę zrzucić. Pokiwał głową, nie komentując. Zebrała się w sobie. Nie mogła tak dłużej tkwić w niepewności, bo miała kiepskie przeczucia. Czy chodzi o Gabriela? Zapytała. Rzucił jej szybkie spojrzenie. Tak. Gabriel chce zrobić święta. Odetchnęła z ulgą. W sumie mogło być gorzej. U siebie? Nie u siebie, to znaczy nie w tym miejscu, które znamy. Poczuła mrowienie w głowie. Tam? Wysoko? W Sosnowce? Tak. Nie rozumiem. Szepnęła. Czy ma warunki? Jak widać. Marek wzruszył ramionami. Inaczej pewnie by nie proponował, prawda? Myślała dłuższą chwilę. Ostatnio przecież mówiłeś, że otwarcie jest przewidziane. Zaczęła, kochanie, ja przecież wiem. Wszedł jej w słowo. Gabriel już tak jest. Nie będzie się zastanawiał, co wypada, a co nie. Chce zrobić święta i musimy się do tego odnieść. Najlepiej dzisiaj. Masz na myśli zgodzić się. Rzuciła cierpko. Nazywaj to jak chcesz. Powiedz lepiej, kiedy wyjeżdżamy. Dodała, ale Marek już zabrał się do posiłku. Jadł, jakby jedzenie było jego wrogiem. Pochylony, biorąc agresywne, wielkie kęsy. Kiedyś to jej się podobało, nawet sama nabierała przez to apetytu. Teraz miała mieszane uczucia. Jeszcze nie wiem. Oznajmił w końcu. Jak Kacper? Dobrze, to znaczy jak zwykle. Pokiwał głową. Zastanawiała się, czy padnie kolejne pytanie. Nie padło. Teraz Kacper był w całości jej projektem. Z każdym dniem stawało się to coraz bardziej jasne. Marek wstał, wyjął sobie piwo z lodówki, pierwszą butelkę otworzył, opierając się o blat. Wypił niemal duszkiem. Wyjął drugą, którą zapewne zamierzał wykończyć przed telewizorem. Otwórz i dla mnie, poprosiła. Bez słowa podał jej butelkę. Nalała do kryształu. Aromat goryczki, chmielu nie był jej smakiem, ale choć to żałosne, cieszyła się, że robią coś razem. Do czasu. Wspaniały posiłek, dziękuję, kochanie. Powiedział i pocałował ją, a potem skierował się w stronę schodów, biorąc resztę piwa na górę.
Za pół godziny będzie chrapał.
Potem może wstanie na kąpiel. Wbrew sobie nie odczuwała do niego urazy, raczej współczucie, bo pracował bardzo ciężko. Nie miał siły na nic innego, czasem nie miał siły nawet na prysznic.
Zajrzysz do Kacpra?
Zapytała cicho, ale chyba udał, że jej nie słyszy, bo już sapiąc wspinał się na górę.
Nie zajrzy do chłopca, wiedziała.
Sprzątnęła resztę jedzenia. Nastawiła zmywarkę i sama weszła na górę starymi, trzeszczącymi schodami o zbyt wysokich i wąskich stopniach. Skierowała się do pokoju Kacpra. Rok temu zajął dawny pokój Kai. Zdarła dla niego stare tapety, pożółkłe plakaty, Sigur, Rus i Queen. Zatrudniła nawet sprytną dekoratorkę z Gorlic, która naprawdę się zaangażowała, żeby zaaranżować pokój dla nastolatka. Kolorowe półki, fajne, wesołe tapety. No przecież już nie był dzieckiem.
Czy zauważył?
Wciąż robił jedno i to samo. Bawił się swoimi starymi, poobijanymi samochodzikami, resorakami, z których powinien wyrosnąć 10 lat wcześniej. Układał je w precyzyjny krąg. Nie wiedziała, o co mu chodzi, ale godzinami potrafił to robić, wyrównywać linie, jakby działała tu jakaś specjalna, nieznana jej reguła. Jakby koło nie mogło się zamknąć, dopóki nie będzie idealne.
Weszła. Kacper powoli podniósł wzrok. Dziwne. Ale tak często miała wrażenie, że patrzy gdzieś za nią.
Nie dość, że czaił się za plecami, to jeszcze spoglądał tak, jakby widział jakieś duchy zamieszkujące dom w Woskowie. A co do tego, Marianna przyjęła już od początku zdecydowaną strategię. Duchów tu nie było i kropka. Jeszcze tego brakowało.
Jesteś głodny?
Zapytała.
To był ten moment, żeby się do niego zbliżyć. Może pogłaskać po głowie, może na to pozwoli, pobawić się w tę jego szaloną grę.
Chcesz kanapkę przed snem? Dodała. Pokręcił głową.
Szklankę mleka?
Nie.
Odparł cicho. To zęby i spać, dobrze?
Nic nie odpowiedział, ale wbił w nią spojrzenie. Zaskakująco przenikliwe. Tak przenikliwe, że obróciła głowę. Teraz jednak nie patrzył na nic. Za jej plecami patrzył prosto na nią. Tak jakby dobrze ją rozumiał. Zmieniał się, mężniał. Robił się powoli tak bardzo podobny do ojca. Na policzkach sypnął mu się ostatnio pierwszy zarost. I to nie był już wzrok chłopca. Wiercił jej dziurę tym okropnym spojrzeniem. Idź już spać. Cofnęła się, dotykając plecami drzwi. Nie zareagował.
Kacper, proszę cię.
W ciszy i ciemności domu w Woskowie chłopiec wpatrywał się w nią intensywnie. Starała się go zrozumieć, doceniać jego wyjątkowość i podchodzić do niej z dystansem. Ale czasem tak bardzo nie potrafiła tego znieść.